To piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Stanowić ma uzupełnienie i jednocześnie komplementarną część potencjału obronnego Polski. Dziś w wersji lokalnej będę rozmawiać z gośćmi o Wojskach Obrony Terytorialnej. W Białymstoku powstał już jako jeden z pierwszych w kraju pierwszy podlaski Batalion Obrony Terytorialnej. Powiemy m.in. jak wygląda proces rekrutacji do tych sił zbrojnych oraz jakie ma być ich przeznaczenie. Zapraszam, Adam Janczewski. Moimi i Państwa gośćmi są dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Sławomir Kocanowski.
Witam serdecznie.
Profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry Państwu.
I Jacek Słoma z Podlaskiego Instytutu Rzeczpospolitej Suwerennej.
Kłaniam się.
Docelowo liczba żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wynieść ma około 50 tysięcy. Panie pułkowniku, ilu żołnierzy zgłosiło się już do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej w Podlaskiem, a także ilu już otrzymało tę szansę, to znaczy zostało przyjętych?
Panie redaktorze, oczywiście my zawsze zachęcamy, żeby ludzie się zgłaszali. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, dzisiaj mamy potencjał około 1400 chętnych, zdeklarowanych, przypominam, zdeklarowanych ludzi, którzy chcą wstąpić w nasze szeregi. To są ludzie, którzy są przeznaczeni do terytorialnej służby wojskowej, ale też i mamy stałe elementy, czyli takie jak ja, moi żołnierze, którzy będą, załóżmy, prowadzili te szkolenie.
Kwalifikacje cały czas trwają.
Tak, trwają. One nie odbiegają niczym innym niż normalny żołnierz zawodowy. Każdy musi przebyć komisję, każdy musi mieć badania, żeby dostał broń do ręki. Zgodnie z naszym tutaj mottem, zawsze gotowi, zawsze blisko. Na początku musimy mieć rozum w głowie, następnie patriotyzm, dopiero wtedy wydamy broń.
Ile osób ogólnie będzie służyć w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej?
No, szacunkowo jest od 3 do 4 tysięcy w województwie podlaskim.
W województwie podlaskim, czyli zaznaczmy, że to nie tylko w Białymstoku, bo docelowo...
Tak, oczywiście. Dzisiaj mamy sformowane dowództwo 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku. Mamy też 25. Batalion i rozpoczynamy już ten proces rekrutacji i przygotowania. Natomiast już niedługo, już w kwietniu ruszymy kolejne bataliony w województwie podlaskim. Mówimy tutaj o Suwałkach, Łomży i Bielsko-Podlaskim.
Przypomnijmy, rozszerzmy trochę, jakie są kryteria, wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej.
No przede wszystkim skończono 18 lat. Niekaralność, obywatelstwo polskie, zamieszkanie, zameldowanie w województwie podlaskim minimum na 3 miesiące. No i przede wszystkim, co my tutaj cenimy, to ten oddanie patriotyzm i ten chęć obrony przed budowaniem, znaczy obrony małej tej swojej ojczyzny.
Jeżeli chodzi o kategorię wojskową, bo rozumiem, że ktoś kilkanaście lat temu stawał przed komisją wojskową. Kategoria A to jest jak najbardziej ta wskazana. Czy pozostałe kategorie skreślają już ze służby w Wojskach Obrony Terytorialnej?
Nie. Będziemy dobierali kandydatów zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli ktoś jest wysokiej klasy specjalistą, informatykiem, a ma jakieś kłopoty zdrowotne, już tak niedawno, chyba 2 dni temu nawet, ukazało się w monitorze tutaj przez Ministerstwo Obrony Narodowej obniżenie kategorii, załóżmy, zdrowia byłych żołnierzy, nawet zawodowych, którzy chcą wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej.
Zgodnie z założeniami, w dużym stopniu Wojska Obrony Terytorialnej mają zasilać członkowie choćby organizacji strzeleckich, czy powiedzmy takich fundacji jak Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej. Czy tak faktycznie jest, Jacek Słoma?
Tak faktycznie jest. Należy tutaj podkreślić, że te organizacje, które... Organizacje może inaczej, bo to nie organizacje wchodzą w skład obrony terytorialnej tworzącej się, ale poszczególni członkowie tych organizacji proobronnościowych. I faktycznie takie zainteresowanie jest. Chociażby z mojej organizacji takie osoby zgłosiły się już do tworzącej się obrony terytorialnej. No ale trzeba zaznaczyć, że te osoby tutaj, podkreślę, wnoszą dodatkowo ze sobą morale, bo nigdzie, wysokie morale, bo nigdzie tak istotne morale nie są jak właśnie w wojsku, a tak jak pan redaktor tutaj na początku podkreślił, Wojska Obrony Terytorialne będą piątym rodzajem sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i to jest chyba jeden z największych atutów tworzącej się obrony terytorialnej w naszym kraju, czyli morale i już wstępne przeszkolenie, które osoby w organizacjach proobronnościowych miały za sobą, co nie wyklucza oczywiście i tak szkolenia ze strony wojskowej.
Dziś w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Białymstoku odbyły się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Korpusie Oficerów i Podoficerów. Posłuchajmy, co mówili kandydaci do służby.
Coś nowego, sentyment jednak do wojska. No i no, leży mi na sercu obronność Polski. Służyłem w Gdyni, obrona przeciwlotnicza. Służba zasadnicza, rok czasu.
Chcemy coś zmienić w swojej karierze dotychczasowej. No na pewno to jest interesujące. Jakieś nowe wyzwanie i chęć rozwijania się. Jestem po kursach przygotowawczych. Nie pracuję w wojsku, ale spodobało mi się to. Będę próbował się dostać.
Po skończeniu szkoły podoficerskiej, później po odbyciu służby, błąd zrobiłem, że nie dostałem. Zawsze mnie ciągnęło do wojska. Cały czas od tego wyjścia mnie ciągnęło, żeby z powrotem i teraz właśnie jest okazja.
Jestem w czynnej służbie, Straż Graniczna, Kętrzyn, Centrum Szkolenia. Obecnie się zajmuję szkoleniem, ale funkcjonariuszy Straży Granicznej, a teraz trzeba spróbować czegoś nowego. To jest dobre rozwiązanie, przede wszystkim przygotowanie młodzieży do czynności obronnych. W obecnej chwili większość młodzieży, która kończy szkołę, nie ma styczności z bronią, nie ma styczności z obronnością, czyli można ich czegoś nauczyć.
Tak o swojej motywacji do chęci służenia w Wojskach Obrony Terytorialnej mówili kandydaci na oficerów i podoficerów. Czy ze słusznego założenia wychodzą potencjalni żołnierze?
Trudno powiedzieć jeszcze, czym będzie to założenie, bo to okaże się w praktyce. Chętnych jest wielu, potem przychodzi realia, czyli i szkolenia, i gotowość służby, i świadomość tego, że jak się podpisuje, jak się decyduje na to działanie, no to jest się już w tym momencie elementem dużo większej układanki, do której można sięgnąć i nie tylko w czasie wojny, ale też w czasie pokoju. Pamiętajmy, że obrona terytorialna to także jest bezpieczeństwo cywilne. Obrony cywilnej nie zlikwidowaliśmy i nadal jest nam potrzebne i nadal potrzebne jest wsparcie w różnych momentach i w różnych sytuacjach. Także
zarządzania
kryzysowego, także klęsk żywiołowych, także tych zadań, które w naturalny sposób na prośbę na przykład wojewodu za zgodą dowództwa wykonują lokalne jednostki wojskowe w trakcie, kiedy takie zapotrzebowanie istnieje. A jeśli to są osoby rozproszone w terenie, to łatwiej po nie sięgnąć na danym obszarze, gdzie taki problem zaistnieje.
Chyba warto o tym wspomnieć i pamiętać, że to, co pan profesor na to zwrócił uwagę, że powinna być to przemyślana, odpowiedzialna decyzja, no bo podpisujemy od roku do 6 lat, tak związujemy się z tą formacją, panie pułkowniku.
Ja się w zupełności zgadzam z panem profesorem, że my nie tylko będziemy działali w sferze wojskowej, ale również i tutaj cywilnej. Moi żołnierze już dzisiaj, za zgodą oczywiście pana wojewody, jesteśmy w Biurze Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkim. Prowadzimy razem ze sobą wymianę zdań, ale również i szkolenie. Zapoznajemy się z tymi procedurami i chcemy dążyć do tego, żeby pan wojewoda miał komfort, kiedy podczas tego kryzysu, jak tu pan profesor wspomniał, miał narzędzia. I my tutaj Wojska Obrony Terytorialnej, dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, które zostało już powołane i częściowo działa, taki właśnie też nam dają taki komfort, że my będziemy posiadali takie narzędzia. Oczywiście zdajemy sobie też z tego sprawę, że nie możemy ze wszystkich obywateli korzystać, ale nie będę tutaj może podczas tego tutaj wywiadu mówił, ponieważ niektórzy mają nałożone pewne świadczenia i tych obywateli nie możemy, załóżmy, zaciągnąć do obrony terytorialnej.
Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, służba w obronie terytorialnej to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości jak odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych oraz w wymiarze czysto ludzkim szacunek dla drugiej osoby. Dziś w wersji lokalnej o istniejącym od początku roku 5. rodzaju sił zbrojnych w Polsce, Wojskach Obrony Terytorialnej, już za kilka minut o tym, jakie obowiązki będą mieli żołnierze tej formacji. Dziś w audycji wersja lokalna o Wojskach Obrony Terytorialnej. W studiu Polskiego Radia Białystok gościmy dowódcę 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Sławomira Kocanowskiego, profesora Daniela Boćkowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku i Jacka Słomę z Podlaskiego Instytutu Rzeczpospolitej Suwerennej. Misją Wojsk Obrony Terytorialnej ma być obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, ale też, jak powiedzieliśmy już, podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Jakie jeszcze zadania stoją przed obroną terytorialną? Posłuchajmy wypowiedzi ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza dla TVP Białystok.
Obrona terytorialna generalna przede wszystkim ma służyć wzmocnieniu wojsk operacyjnych. Wojska operacyjne nie są w stanie pokryć całej naszej granicy, całego obszaru zagrożenia, a lokalne społeczności mogą znaleźć się w sytuacji zagrożenia i podatności na agresję zewnętrzną. Trzeba sobie uświadomić, że zwłaszcza od początku lat 2000, zwłaszcza od wojny w Gruzji, od wojny na Ukrainie, widzimy, jak rozwija się nowa taktyka działania oparta na tym, co się nazywa wojną hybrydową, czyli na atakach, które udają działania wewnętrzne w danym państwie. W istocie są realizowane przez siły specjalne państwa agresora. Mamy też do czynienia z dywersją, z atakami cybernetycznymi. Odpowiedzią na to jest wzmacnianie bezpieczeństwa, zdolności przeciwstawienia się agresji, zdolności odpowiedzi na wojnę hybrydową właśnie społeczności lokalnej. I dlatego Wojska Obrony Terytorialnej są powszechnie uznane za najskuteczniejszą odpowiedź na tego typu ataki. One nie zastąpią wojsk operacyjnych w żadnym wypadku. One wspierają wojska operacyjne, ale są niezbędnym elementem także synchronizacji działań wszystkich struktur proobronnych kraju.
No właśnie, Wojska Obrony Terytorialnej mają wspierać pozostałe wojska. W jaki sposób Wojska Obrony Terytorialnej mają w takim razie zapobiegać tym potencjalnym zagrożeniom tej dywersji i dezinformacji?
Ja, panie redaktorze, mogę się do tego odnieść w bardzo prosty sposób. Kiedy ja tutaj przybyłem, a przybyłem gdzieś ze Szczecina, byłem tu obcą osobą i wszyscy chcieli mnie poznać. Kim ja jestem, jaką mam żonę. I my też również mówimy tutaj gdzieś na klatce, kiedy pan redaktor mieszka ze swoją małżonką, rodziną. Jak tylko to się pojawia nowy, to też dowiadujemy się, jaką ma żonę, jakie ma dzieci, gdzie pracuje. I my też będziemy prowadzili takie elementy rozpoznania. Tutaj jest bardzo ważne, że będziemy uzupełnieniem poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. My nie chcemy zabierać narzędzi siłom specjalnym, które są przeznaczone do całkowicie innych działań chirurgicznych, ale my chcemy ich wspomagać, zabezpieczyć lądowisko, wskazać im drogę, znać teren. I tu to jest, widzimy naszą dużą rolę. Oczywiście oprócz tego działalności tej jeszcze cywilnej, którą tutaj pan profesor wcześniej podkreślał, podczas pokoju czy kryzysu, czy sytuacji kryzysowej w czasie pokoju, może tak powiedzmy, bo są trzy stany państwa, to pokój, kryzys i wojna. A niektórzy jeszcze uczeni rozpatrują cztery, bo jest po wojnie ten czas stabilizacji, można powiedzieć, jako czwarty. I tutaj widzimy dużą swoją rolę jako Wojska Obrony Terytorialnej.
Jakie zadania stoją przed obroną terytorialną? Panie profesorze, jak pan je ocenia?
Znaczy, powiedzmy tak, zadania są nakreślone w rozporządzeniach, rozkazach i tak dalej. Ja bym chciał sobie opisać trochę taką moją wizję też specyfiki pewnych obszarów obrony terytorialnej, bo oczywiście jako, powiedzmy, oczy, uszy czasami są przydatne, bo nie zawsze wszystko znajdzie pokrycie w mapach. Może być różnie z łącznością, może być różnie z wszystkimi elementami, które kiedy następuje kryzys, dopiero się sprawdzają, docierają i zawsze, kiedy jest kryzys, wychodzi, że coś nie zadziała lub w takim sposób, jakbyśmy chcieli. Mnie marzy się coś takiego, że myśmy w pewnym momencie wyciągali, prawda, koncepcje, takie wzorce w kierunku, nie wiem, partyzantki, prawda, żołnierzy wyklętych i tak dalej, tej walki w tle. Natomiast ja bym widział niektóre zadania, czy część obrony terytorialnej widziałbym w postaci o wiele, powiedzmy, bardziej elitarnej, w postaci kedywu, w postaci struktur, które umiejętnie prowadzą partyzantkę miejską, które potrafią nie być w mundurach, które potrafią zniknąć, pójść do pracy, zejść się, zaatakować, wykonać konkretną operację, unieszkodliwić czy wyłączyć fragment infrastruktury krytycznej, znowu się rozproszyć, przetrwać, dostarczyć informacji. A partyzantka miejska przy tym stopniu technologii dzisiaj jest jedną z najbardziej skutecznych metod, bo w terenie przy nasyceniu dronami, systemami rozpoznania, przy systemie na przykład działania przeciwnika, który będzie używał środków, powiedzmy, kiedy pokryje środkami uderzenia rakietowego, ciężkich dział i tak dalej, przetrwanie takiej grupki jest bardzo trudne. Natomiast w przestrzeni zurbanizowanej można bardzo skutecznie działać, bardzo skutecznie zadawać duże straty i rozpraszać się. Tu mogą być największe straty z zadaniem przeciwnikowi, bo utrzymanie tej przestrzeni zorganizowanej jest trudne. Natomiast to wymaga już rzeczywiście umiejętności tych, które mają fachowcy, umiejętności żołnierzy służb specjalnych, umiejętności specjalsów, wprowadzenia tych ludzi, wynalezienia tych ludzi, którym możemy przekazać wiedzę o konstrukcjach ładunków wybuchowych, o sposobach powiedzmy zniszczenia tego, żeby ci ludzie potrafili w razie czego albo sami, albo z czasem oni staną się narzędziami, które będą uczyć następnych, którzy nie będą nic umieć. Bo jak się przyjdzie co do czego, to może się okazać, że każdy z tych żołnierzy sam będzie musiał stworzyć wokół siebie jakąś grupę i on będzie miał jedynie tą wiedzę, tą, która będzie niezwykle ważna dla innych, którzy będą chcieli, no ale chcieć, a móc, to jest duża różnica.
Czyli też powinni nie tylko chłonąć wiedzę, ale też potrafić ją przekazać.
To pełna zgoda znowu, bo zgodnie z naszą strukturą przyjętą, którą w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej nakreślił nasz dowódca, pan generał Kukuła, będzie nasza drużyna składała się z 12 osób. Jeden będzie starszy, drugi młodszy, który będzie nabywał tych umiejętności. Chcemy, żeby ten starszy już miał jakąkolwiek wiedzę, ten, który chce się z powrotem wrócić do wojska i uczył tych młodych ludzi tego doświadczenia, które nabył wojna, czy to w Iraku, czy w Afganistanie.
Tak, to te Narodowe Siły Rezerwowe w pewnym momencie dawniej, pewna koncepcja była słuszna, natomiast to się wszystko rozsypało i tutaj... Szkoda.
Panie profesorze, my nie jesteśmy, nie mamy wysoko nosa. My chcemy tutaj korzystać nawet z takich specjalistów, bo ja mam panu tutaj zapewnić, bo...
No, 18 nasz pułk też jest, ma sporo ludzi, naprawdę...
Oczywiście jesteśmy otwarci i na pewno wykorzystamy. Ja powiem tak, że mam kontakty z ABW, mam kontakty z policją, ze Strażą Graniczną, mamy też zapewnienie od dyrektora, że wszyscy ci żołnierze, którzy do nas wstąpią, będą zapoznani, w jaki sposób postępować. W taki prosty przykładzie, załóżmy wypadek na trasie E8, tak? Jak się zachować? Dużo ludzi ginie. Przeszkolić tych wszystkich. Chcemy, żeby każdy miał, załóżmy, umiał posługiwać się, nie, że dzisiaj wszyscy mówią, że umiał udzielić pierwszej pomocy, nie, żeby wystawić im certyfikat, są tutaj władze miasta, województwa, tak. Chcemy, załóżmy, żeby były, i jest już taki mamy pomysł, żeby mobilne zespoły treningowe były z sił specjalnych, które będą nas wspierały w sobotę, niedzielę na szkolenie, ale nie tylko, bo będziemy prowadzili też takie kursy przygotowawcze 16-dniowe, ci, co nie mają tej przysięgi. Chcemy, żeby wykorzystać to, co państwo zainwestowało w siły specjalne tych żołnierzy, a jest to też w województwie podlaskim, bo mam z nimi kontakt i chcą, załóżmy, swoją wiedzę przekazywać naszym
jeszcze
żołnierzom.
Jeśli można, chciałbym wrócić do pytania pana redaktora i na nie odpowiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię działalności obrony terytorialnej w czasie pokoju, ale tutaj tak jak wcześniej rozmawialiśmy w przerwie, no, należy podkreślić, że między innymi Wojska Obrony Terytorialnej są tworzone między innymi właśnie nomen omen po to, aby do wojny nie doszło. Jest to też potencjał odstraszający potencjalnego przeciwnika. I tutaj generalnie chodzi o to, żeby potencjalny przeciwnik kilka razy rozważył, czy kwestie polityczne osiągnięte w razie napaści na dany kraj będą się opłacać, czy koszta nie będą wyższe niż zyski. I jestem przekonany, że obrona terytorialna jest dosyć dobrą inwestycją i dosyć znaczącą kwestią, jeżeli chodzi o takie liczenie potencjalnych zysków i strat ze strony przeciwnika. Jeżeli chodzi o działania w trakcie pokoju, no to należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że to będą ludzie, którzy znają doskonale swój teren, znają topografię terenu. To są ludzie, którzy doskonale umieją poruszać się w swoim rodzinnym terenie, bo to są ludzie, którzy przede wszystkim wychowali się w danej miejscowości, w danej społeczności. I takie bardzo przyziemne rzeczy. No, często dochodzą do nas jakieś informacje, że ktoś na przykład zaginął. Już znając deklarację Ministerstwa Obrony Narodowej, że obrona terytorialna będzie między innymi wyposażana w drony, no to są ludzie, którzy będą przeszkoleni z pierwszej pomocy, ludzie znający topografię terenu, umiejący komunikować się, ludzie, którzy na przykład będą mogli sprowadzić na ziemię śmigłowiec ratowniczy i tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę duży zastrzyk takich sił dodatkowych. Oczywiście nie mówię tutaj o zastępowaniu jakichś służb ratunkowych, tylko o współpracy i ewentualnym
wsparciu i uzupełnieniu.
Wsparciu. Tak samo przy kwestiach kryzysowych, czy to na przykład powodzi, pożarów i tak dalej, i tak dalej.
Chciałbym chciałbym jeszcze przytoczyć słowa wspomnianego już generała brygady Wiesława Kukuły, dowódcy formowanych Wojsk Obrony Terytorialnej dla portalu defense24.pl. Sposób prowadzenia działań taktycznych przez Wojska Obrony Terytorialnej nie wpisze się w klasyczne schematy działania wojsk lądowych. To stała obecność lub inaczej nasycenie siłami własnymi środowiska walki. Będzie to zdecydowanie bliższe specyfice działań wojsk specjalnych i ich modelowi prowadzenia działań taktycznych.
Pełna zgoda, ponieważ my oprócz tego pierwszego swojego zadania mamy też umieć współpracować z wojskami operacyjnymi, z sojuszniczymi. Do tego też mamy dostosowane wyposażenie. Mamy zainteresowanie w aeroklubach, tutaj co pan mówi tutaj kolega. Musimy umieć naprowadzać, musimy umieć przyjmować zrzuty, musimy umieć zrobić lądowiska, ale też zapewniam pana redaktora, że będziemy się uczyli to, co tu pan profesor, tutaj kolega, tutaj moi koledzy, tutaj przedmówcy mówili, będziemy też uczyli się walki nieregularnej.
To już wiemy, jakie są cele, jakie jest przeznaczenie Wojsk Obrony Terytorialnej, mamy to nakreślone, ale powiedzmy, w jaki sposób żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają się tego nauczyć, jak mają być do tego przygotowani, jak będą wyglądać szkolenia, jak często będą się odbywać, na czym mają polegać?
Zgodnie z rozporządzeniem, które obowiązuje, będziemy prowadzili 16-dniowy, ci co żołnierze, którzy nie mają żadnej przysięgi wojskowej, 16 dni kurs podstawowy przysięga w dwóch wydaniach, bo w jednym wydaniu 16-dniowym ciągiem, ale również będziemy dostosowywali naprzeciw ludziom, którzy są patriotami. W ciągu czterech miesięcy po dwa dni będziemy realizowali te szkolenia, aby można było złożyć przysięgę. Następnie minimum dwa dni w miesiącu to dowódcy batalionu będą wnioskowali do mnie, a ja będę załóżmy podejmował tą decyzję, że jest potrzebna większa intensywność. Oczywiście raz w miesiącu jest przewidziane krótkie szkolenie poligonowe. Ale nie tylko będziemy się szkolili ogniowo na poligonach. My będziemy przede wszystkim poznawali tutaj teren, budowali struktury i zapewniam też pana profesora, że będziemy budowali taki obraz jak na Litwie, co jest obrona terytorialna, bo mamy już z nimi też kontakt.
Panie profesorze, czy ten czas poświęcony na szkolenia, czy to jest wystarczający czas, aby wypełniać te zadania, do których mają być przeznaczone Wojska Obrony Terytorialnej?
Powiem tak, że nigdy nie ma wystarczająco czasu do szkolenia, dlatego że tak naprawdę każde szkolenie przekuwa się potem na rzeczywistość bojową. I zawsze ta święta zasada, że im więcej potu, tym mniej krwi obowiązuje, będzie obowiązywała także obronę terytorialną. Idealnie byłoby, gdyby te szkolenia były dostosowane do możliwości i potrzeb. Zdaję sobie sprawę z tego, że będą też różne osoby przechodzić. Jedne przeszkolone, drugie nie. Czasami nie wiem, czy lepiej jest mieć przeszkolone, czy nie, bo to jest kwestia nawyków. I to wielu nawyków, które nie do końca są dobre. Zupełnie inne są, powiedzmy, jak weźmiemy nawet tych ludzi, którzy gdzieś tam działają w różnych klubach czy ćwiczą, to nie zawsze to jest takie dobre, więc wyplenienie pewnych nawyków, zgranie, stworzenie z tych ludzi zupełnie innych zespołów, to jest bardzo ciężkie zadanie i widać, wojsko się bez przerwy szkoli i bez przerwy przychodzą następne osoby i to doświadczenie narasta skokowo. Jeżeli da się wykorzystać rzeczywiście te doświadczenie to doświadczenie bojowe, to będzie bardzo cenne. Ja uważam, że na przykład bardzo cenne jest też to doświadczenie bojowe, które wyniesiono z misji. Także uświadomienie sobie tego, jak wygląda, nawet taka drobna rzecz, jak wygląda prawdziwy ostrzał. Bo to czym innym jest ostrzał w czasie nawet walka ASG, a czym innym jest znalezienie się pod ostrzałem ciężkiej broni maszynowej. Tutaj już zupełnie inne są odczucia. Więc ci ludzie dopiero, może się okazać, że ci ludzie na przykład sprawdzą się, ale w boju będzie różnie, bo psychologia człowieka jest różna.
Panie profesorze, pełna zgoda. Natomiast w wojskach operacyjnych to samo jest. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w Iraku czy Afganistanie i faktycznie te nawyki, które gdzieś tam nabyliśmy, to są bezcenne. Wiemy, jak się zachowywać na poszczególne sygnały. Wiemy, jak reagować, kiedy jest ostrzał bazy, kiedy mamy iść do ukrycia, gdzie iść do tego ukrycia, tak?
A takie małe jednostki będą łatwym celem do zniszczenia, bo będzie cała potęga potencjalnego przeciwnika też skierowana na to, by unicestwić i zlikwidować, więc to będzie szalenie
ale my tylko, panie profesorze, nie chcemy korzystać z tych ludzi, którzy gdzieś tam pożegnali się z wojskiem, bo oczywiście zachęcamy ich z powrotem, natomiast my też prowadzimy analizę proobronnych organizacji i tam jest też mnóstwo ciekawych pasjonatów, ludzi z wykształceniem, którzy na pewno nas jako instruktorzy będą występowali. Naprawdę, szanowni państwo, to są fanatycy, powiem szczerze.
3 lata to jest czas, w którym te wszystkie tryby w tej machinie Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli te osoby, które już miały doświadczenie, te osoby, które dopiero przychodzą, te osoby, które przychodzą z organizacji strzeleckich, chociażby mają ze sobą zgrać się i stworzyć jeden zespół.
Miałem przyjemność budowania takiego zespołu pierwszego batalionu zmotoryzowanego w Wojsku Polskim na Rosomakach w Szczecinie, zawodowego, 800 ludzi. 800 ludzi, powiem panu redaktorowi, że dopiero gdzieś to, oczywiście wyższy poziom prezentowaliśmy, bo zgrywaliśmy się do szczebla batalionu. My nie mamy takich wysokich celi, my nie stawiamy sobie takich dużo celi. My chcemy zapoznać ludzi w pierwszym roku tego szkolenia z posługiwaniem się nabyciem umiejętności indywidualnych, w drugim specjalistycznym, a w trzecim dopiero przejść do sekcji, plutonu, kompanii. I to jest nasz główny cel. Główny cel. Oczywiście może na pewno będzie duża struktura, tak samo jak w wojskach operacyjnych, ale jak już będziemy mieli stworzony pewien kręgosłup, to nawet jak mam takie doświadczenie, przychodził nowy żołnierz, szybciej się dostosowywał, załóżmy, do tej struktury i tak samo jak nasz terytorium, który będzie wchłaniał, bo ktoś się na nas pogniewa, na pewno szybciej dojdzie do tego poziomu, który reprezentuje cała drużyna.
Terytorialsi, możemy takiego sformułowania używać, panie pułkowniku.
Nie ma problemu.
Terytorialsi będą uczyć się między innymi posługiwania się bronią. Dziś w Warszawie w Przemysłowym Centrum Optyki, spółce należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, minister obrony narodowej weźmie udział w pokazie sprzętu dla Wojsk Obrony Terytorialnej. I przejdźmy do tej kwestii. Jak wyposażone mają być Wojska Obrony Terytorialnej? Wielokrotnie padły zapewnienia, że ma być to nowy i nowoczesny sprzęt.
Tak, i to nawet jak przy wizycie ministra pokazywaliśmy, jak będzie wyglądała nasza drużyna, ta dwunastka, której wspomniałem, wspaniała dwunastka. Wiemy, mamy jeszcze, dzisiaj nie dysponujemy całym sprzętem, który będzie na wyposażeniu, ale mamy już optykę, mamy już broń dostosowaną do standardów nawet natowskich, bo tak jak powiedziałem, musimy być też przygotowani do przyjmowania tych zrzutów, ale również i współpracy, nawiązywania i wyciągania wniosku, czy to z innymi krajami, które już wcześniej, może popełnia błąd, na pewno pan profesor mnie poprawi, które już wcześniej rozpoczęły ten proces, załóżmy, budowania obrony terytorialnej. My też mieliśmy już, tylko w innym wydaniu. A ktoś podjął decyzję taką, jaką podjął. My dzisiaj próbujemy to odbudować tylko w innym systemie, w systemie, załóżmy, wojskowym, jak również i społecznym.
Ma być interoperacyjność. Ta sama broń, ta sama amunicja z innymi wojskami.
Ja powiem szczerze, że naszym założeniem, zgodnie z wytycznymi dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, my będziemy lekką piechotą. Lekką piechotą, czyli to, co pan profesor tu mówi, będziemy prowadzili te elementy, musimy mieć małe, przenośne, lekkie do ukrycia, do prowadzenia działań nieregularnych.
Panie profesorze, pojawiają się głosy, że ten nowy, nowoczesny sprzęt dla Wojsk Obrony Terytorialnej wzbudzać może zazdrość żołnierzy innych rodzajów sił zbrojnych. Gdzieś w prasie wyczytałem chociażby przykład wspólnych ćwiczeń, gdzie będzie żołnierz ze starym karabinem i żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej.
Proszę panie redaktorze, to już w wojskach operacyjnych nie ma tych starych karabinów chyba. Niedawno przecież tam służyłem.
Pytanie jest jedno. Czy żołnierz będzie umiał posłużyć się bronią? Jeżeli będzie posłużyć się umiał bronią, to na pewno będzie musiał być dostosowany do kilku rodzajów. To nie jest tak, że, prawda, nie wiem, rozdamy terytorialsom beryla i przeszkolimy na berylach. No dobra, a jak nagle okaże się, że potrzeba czegoś innego lub coś innego jest znalezione, to jest kwestia raczej umiejętności. No, od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli zaczniemy, na dzień dobry wyposażymy w stalowe hełmy, prawda, i dawne, tam pamiętające jeszcze pierwszą operację w Iraku, kamizelki kuloodporne, odporne, to z tego nie będzie w takim terenie dobrego żołnierza, bo jego zadanie jest zupełnie inne. No, broń musimy dostosować do naszych możliwości, do naszych potrzeb, do umiejętności dostarczenia amunicji, do umiejętności dostarczenia części zamiennych, do umiejętności zrobienia magazynów tego wszystkiego. Prawdopodobnie zakładam także rozproszonych, bo nie zawsze może być wszystko, no, trudno, żeby w razie czego wszyscy musieli biec do jednostki, bo może być różnie. Więc myślę, że dopiero będzie się docierać, czy rzeczywiście są jakieś jednostki, które zetkną się ze starym wyposażeniem. No, tutaj nie jestem aż tak, tak powiem, oblatany w tych sprawach, natomiast... Powiedzmy, doświadczenie afgańskie, to tutaj pan Puchowik może potwierdzić, uczy, że powiedzmy, ze sztucera można zrobić dużo krzywdy, jak się tylko potrafi nim posługiwać.
Jeśli można zauważyć, faktycznie doniesienia medialne pokazują, że te uzbrojenie i wyposażenie obrony terytorialnej będzie dosyć na wysokim poziomie. To pokazuje chociażby fakt, że to jest, tak jak wcześniej na początku wspomnieliśmy, oddzielny rodzaj sił zbrojnych. To nie będzie żadne wojsko kategorii B czy kategorii drugiej. Dosyć istotnym elementem, biorąc pod uwagę współczesne pole walki, to jest oczywiście czy karabin, czy sprzęt do zwalczania pojazdów pancernych, czy lotnictwa, okej, jest dosyć istotne, ale takie rzeczy, na które często mało zwracać uwagę, tak jak termowizja, noktowizja, to jest naprawdę bardzo podstawowe i bardzo potrzebne wyposażenie tego żołnierza. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, drony. No i w czasie pokoju też jest jakieś zapewnienie, że technologia inżynieryjna wymagana do zwalczania różnych skutków klęsk żywiołowych.
Zgodnie z planami resortu w latach 2016-19 na obronę terytorialną mamy wydać 3,5 miliarda złotych. Skoro wydawane mają być niemałe pieniądze na ten rodzaj sił zbrojnych, może warto brać przykład z innych państw, w których już działają tego typu wojska. O tym za kilka minut. W audycji Wersja Lokalna dziś rozmawiamy o obronności kraju i regionu i powstających wojskach obrony terytorialnej. W studiu moi i państwa goście, dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Sławomir Kocanowski, profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku i Jacek Słoma z Podlaskiego Instytutu Rzeczpospolitej Suwerennej. Gdy mówi się o formacji, która ma wspierać regularną armię, na myśl pierwsza przychodzi Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych. Czy faktycznie stąd są inspiracje dla powstania Wojsk Obrony Terytorialnej? Może Jacek Słoma.
Znaczy, jeżeli chodzi o Gwardię Narodową w Stanach Zjednoczonych, to tak naprawdę to jest troszeczkę inne uwarunkowanie i geopolityczne, i także inna zasobność. W Stanach Zjednoczonych, z tego co pamiętam, jest około 350 tysięcy członków tej Gwardii Narodowej, z czego 50 tysięcy w czynnej służbie. Oni mają swoje lotnictwo i tak dalej, i tak dalej. No zresztą uwarunkowania geopolityczne są skrajnie inne, co nie
przeszkadza. 51 śmigłowców F-16 chociażby.
Uwarunkowania geopolityczne...
Samolotów, przepraszam.
Uwarunkowania geopolityczne są skrajnie inne, aczkolwiek faktycznie należałoby bardziej się tutaj skupić na doświadczeniach europejskich. No, Szwajcaria jest bardzo często podnoszonym przykładem, ale tutaj kraje skandynawskie, jak Finlandia czy Szwecja. Szwecja ma na przykład bardzo ciekawy model, ponieważ oprócz samej tej obrony terytorialnej jest taki odpowiednik takiej młodzieżowej obrony terytorialnej, czyli chodzi o to generalnie, żeby była ta następowalność pokoleń i ci starsi koledzy przekazują tej młodzieży pewne wzorce i pewne umiejętności i gdzieś ta zastępowalność pokoleń w tym wymiarze jest. Wielka Brytania ma też obronę terytorialną, ale mniej więcej też rozbudowaną na przykładzie Stanów Zjednoczonych, chociaż też ich kwestie geopolityczne są skrajnie inne niż nasze, więc trzeba na miarę z własnych potrzeb tworzyć tę obronę terytorialną. Faktycznie można gdzieś tam znaleźć jakieś wzorce na zachodzie, aczkolwiek nie należy zapominać o tym, że my mamy skrajnie odmienne warunki, odmienne potrzeby, odmienne zagrożenia i trzeba wypracować swój własny model, który będzie skrojony na naszą miarę.
Które modele są nam najbliższe, bałtyckie?
To z każdego modelu moglibyśmy coś tam pozyskać i my dlatego też... Budujemy to nie tylko, załóżmy, w języku polskim, ale też żołnierze w 1 Podlaskiej muszą się posługiwać językiem angielskim. Ja już miałem styczność, załóżmy, z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej Litwy, który wymieniliśmy doświadczenia, przekazałem jakaś nasza koncepcja. On z chęcią już zaprosił i to dowódcę, pana generała i mnie i tutaj przedstawicieli, aby przedstawić swoje wnioski, które oni już dość długo mają. Tak jak tu pan profesor powiedział, że mają swoje nisze, mają rozproszone te elementy, jak oni to budują i tak dalej. Może nie wszystko powinniśmy tutaj gdzieś mówić, natomiast my też chcemy tutaj czerpać, czy to z Gwardii Narodowej, czy to z Litwy, z Estonii, czy ze Szwecji, z Finlandii, czy z Szwajcarii. Każdy ma swoje doświadczenia i wymiana tych doświadczeń powoduje, że możemy stać się lepsi.
Czyli wspólne ćwiczenia z Litwinami to was czeka?
Myślę, że w przyszłości tak. Na początku, panie, myślę, że to jest dobry kierunek, natomiast na początku zbudujmy kręgosłup, panie redaktorze.
Na jakich podstawach zaczerpniętych z innych państw można byłoby zbudować kręgosłup?
Popatrzmy sobie na historię. Nasza tradycja dwudziestolecia międzywojennego, która krótko się budowała, bo przedtem, prawda, zrobiono wszystko przez okres zaborów, by wyrugować tradycję polskiej samoobrony, polskiej obrony terytorialnej, czy też wojsk terytorialnych, szlachty i tego wszystkiego, co była gotowa do walki, do lokalnych, prawda, sił magnackich, niemagnackich i tak dalej. Rugowano to. W dwudziestoleciu próbowaliśmy to odbudować. Z dobrym skutkiem stworzyliśmy pewien właśnie przez te 20 lat zrobiliśmy ten kręgosłup, dzięki któremu Armia Krajowa mogła istnieć. Bez pewnego kręgosłupa, który budowaliśmy, nie istnielibyśmy i nie moglibyśmy prowadzić tych działań, które prowadziliśmy. Później znowu mamy 50 lat, gdzie ten system kompletnie nas wyrugował. Mieliśmy się kompletnie wyzbyć broni, tradycji, chęci wojny, walki i tak dalej, żeby nie przeszkadzać. Finowie, Szwedzi, zupełnie inna tradycja myśliwych, tradycja walki, tradycja, której nie przekreśliła historia. Do tego jeszcze doświadczenia z wojny, z II wojny światowej, doświadczenia z konfliktu rosyjskiego ze Związkiem Radzieckim. To pokazywało, w którą stronę iść. Poza tym inne obszary, no, bądźmy szczerzy, przestrzenie, które tam są, wymagają zupełnie innych działań. Litwini, obrona terytorialna państwa, które można zająć w 24 godziny bez żadnego problemu i to jeszcze z przystankiem gdzieś na duży obiad. Więc ich problem jest taki, że dla nich to jest ukryć się i przetrwać. Zresztą doświadczenie partyzantki sowieckiej i tego antysowieckiego ruchu oporu i tego ukrywania się, kogo się tylko da po lasach, złamania tego, ale w długiej tradycji. Więc każdy musi rzeczywiście budować w zupełnie innym koncepcie historycznym. Zresztą czym innym będzie obrona terytorialna, czym innym będą terytorialsi na Białostoczyźnie, czym innym będą terytorialsi gdzieś we Wrocławiu czy w Szczecinie. No, zupełnie inne cele i zadania, zupełnie inna mentalność ludzi i zupełnie inne cele postawione. No bo taki my tu jesteśmy de facto granicą NATO. Całego paktu, więc to tu się skupia całe wszystkie procesy testowania NATO i dlatego to w ogóle nie da się porównać. Nie wiem, jak będą szkoleni ci ludzie, ale oni mają zupełnie inne zadanie. No, z kolei się nie przerzuci tutaj, więc oni tam będą raczej na przykład wspierali logistycznie, nie wiem, wojska, które będą rozmieszczane, wzmacniane, będą pomagali. Także to zupełnie dwa światy.
Wspominaliście państwo o tym już. Mówi się, że armia podczas wojny robi tylko to, czego jest nauczona w czasie pokoju. Miejmy nadzieję, że nasi żołnierze obrony terytorialnej i innych formacji będą dobrze wyszkoleni, ale przede wszystkim miejmy nadzieję, że nie będą musieli wykorzystywać swoich umiejętności w praktyce. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Sławomir Kocanowski.
Dziękuję.
Profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
I Jacek Słoma z Podlaskiego Instytutu Rzeczpospolitej Suwerennej.
Dziękuję.